Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. Nisko dziś o poranku naszym gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, znawca stosunków polsko-niemieckich. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Rozmówca nieprzypadkowy. W tym tygodniu mija 30. rocznica podpisania traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich między Polską i Niemcami. A ja chciałbym Państwa i Pana profesora trochę sprowokować za sprawą artykułu w Gazecie Wyborczej, który, takiego rocznicowego artykułu, który jest taką sumką, która ma niby podsumować tę naszą skomplikowaną historię. Teza tego artykułu jest taka. Nikomu tyle nie zawdzięczamy, co Niemcom. No, to już pewnie budzi niezłe kontrowersje. A w tytule jest jeszcze dodane, że Niemcy ofiarowali nam łacinę, chrześcijaństwo. Dodam, że autorem artykułu jest profesor Andrzej Romanowski, polonista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jak czytam, także pański kolega z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. No więc, panie profesorze, jak to jest? Czy Niemcy naprawdę nauczyli nas czytać i pisać?
No tak, no wynika z tego, że język łaciński to tak naprawdę język germański. Święty Wojciech był biskupem Berlina, a pierwszym polskim kronikarzem był Germanicus Anonim, a Gniezno, arcybiskupstwo gnieźnieńskie, założył nam kościół niemiecki. No to
witamy
w świecie alternatywnej historii. Zawsze podziwiałem niektórych moich kolegów z Instytutu Historii, pan, za ich kreatywność.
No bo właśnie jedną z tez tego artykułu jest to, że my nie przyjęliśmy tak naprawdę od Czechów chrztu w 1966 roku, bo wtedy nie było biskupstwa w Pradze, czyli to jest ta oficjalna historiografia, według której rzeczywiście to Czesi nam to chrześcijaństwo przynieśli w jakiś sposób, tylko wzięliśmy z Ratyzbony, czyli z ówczesnych Niemiec, bo to było najbliższe biskupstwo. To prawda, nieprawda?
No to zawstydzająca niewiedza nie tylko jak na profesora, ale jak na profesora z Krakowa, bo profesor Andrzej Romanowski jest z Krakowa, a więc z Małopolski, która jako terytorium zajmowane przez plemię Wiślan już była objęta, jak wskazują źródła historyczne, archeologiczne na przykład, chrystianizacją już w okresie państwa wielkomorawskiego, czyli mamy wiek IX. Ponieważ te ziemie wchodziły w skład Wielkich Moraw, a jak wiemy, Wielkie Morawy były objęte chrystianizacją przez niejakich Cyryla i Metodego. Jako żywo to oni chyba z Niemiec nie byli.
Też mi się tak coś właśnie kołacze w głowie. Czyli nie możemy powiedzieć, że nam ofiarowali łaciny i chrześcijaństwo. Niemcy.
No, jak to mawiał prymas Wyszyński, my do nich z Ewangelią, oni do nas z tankami.
Z tankami. Mocne słowa, ale panie profesorze, a jednocześnie to Niemcy według tej narracji byli tymi, którzy dwukrotnie nas prowadzili do Europy. Jest tam taka teza i rzeczywiście co do zjazdu gnieźnieńskiego możemy mówić, że to był taki moment, kiedy Otton III nas w jakiś tam sposób uhonorował. Byliśmy, Bolesław Chrobry został wprowadzony niejako jako przyjaciel cesarza, Mieszko I też tak był nazywany. No i jest teza, że najpierw właśnie wtedy, około 1000 roku, już zaczęliśmy być przez nich wprowadzani do Europy, a druga teza, no że tuż po upadku komunizmu, kiedy byli naszym największym adwokatem, który w ostateczności doprowadził do przyjęcia do Unii Europejskiej. Taka teza również się pojawia w tym artykule.
No i teraz mała korekta. Zjazd Gnieźnieński to jest głównie dzieło poświetne zwycięstwo świętego Wojciecha, biskupa Pragi. Istniało takie biskupstwo w Czechach. To tak a propos.
Dodajmy, żeby to może Radio Poznań także uczy
Tak, w ramach edukacji publicznej. Święty Wojciech był Czechem z rodu Sławnikowiców. Natomiast Otton III rzeczywiście przybył do Gniezna i ten cały program związany ze zjazdem gnieźnieńskim to jest, uwaga, program Renovatio Imperii Romani, czyli odnowy Imperium Rzymskiego. On się przede wszystkim, Otton III, czuł cesarzem rzymskim, dopiero w dalszej kolejności królem niemieckim, dlatego był bardzo nielubiany w państwach, które wchodziły w skład Królestwa Niemieckiego. To po pierwsze. Po drugie, gdy chodzi o to rzekome drugie nasze dzięki Niemcom wejście do Europy, no to trzeba powiedzieć, że to po prostu była realizacja. Niemcy byli podwykonawcą zadań zleconych przez te mocarstwo, które wygrało zimną wojnę, czyli Stany Zjednoczone, które wtedy w 1989 roku wchodzą w strategię partnerstwo w przywództwie, to znaczy Stany mają dwa lotniskowce w Europie, jeden to Wielka Brytania, drugi Niemcy, i one mają tutaj pilnować, żeby w Europie był porządek z punktu widzenia Waszyngtonu. Częścią tego porządku było unormowanie relacji niemiecko-polskich, przypomnijmy, co zresztą Niemcy bardzo niechętnie przyjmowali, bo ten traktat, o który pan wspomniał, on był poprzedzony w 1990 roku traktatem granicznym, w którym Zjednoczone Niemcy uznały definitywnie granice Polski na Odrzyjnysie Łużyckiej, co było dopchnięte kolanem, tak to trzeba powiedzieć, w rozmowach w formacie 2+4 przed zjednoczeniem Niemiec, dopchnięte głównie właśnie przez mocarstwa zachodnie, Stany Zjednoczone.
I to był ten ważniejszy traktat tak naprawdę z naszej perspektywy.
Tak, i w związku z tym to patronowanie, rzekome patronowanie naszemu wejściu do Europy, to było zadanie zlecone w ramach ogólnej strategii większej, globalnej, które realizował Waszyngton, a wykonawcą tej strategii były tutaj Niemcy, więc naprawdę wyzbądźmy się takiego mniemania, że Niemcy nas sprowadzały do Europy. Zresztą zauważmy, tak a propos, gdy mówimy o historii, jesteśmy na przykład w 120-leciu wspomnienia wydarzeń we wrześniu, bo są tacy, którzy twierdzą, że zabory były takim skokiem modernizacyjnym dzięki temu, że weszliśmy w rządy pruskie, jakiś pruski element się pojawił.
No, to cytuję pan prezydenta Skajskowiaka z niedawnych uroczystości, w których...
No, jak już pan musi reklamować pana prezydenta, niech pan to robi. Ja mówię tylko o
cytuję
tym...
Cytuję z dziennikarskiej uczciwości. Padło tam hasło, że te 123 lata obecności w Prusach, to wszystko, co się z tym wiązało, prowadzi do tego, że świetnie się rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, Wrocław i Poznań, i że z wiedzy i z nauki warto czerpać korzyści. A potem rzeczniczka prezydenta powiedziała, że to był żart prezydenta.
No tak, no więc ja nie znam się, nie mam takiego poczucia humoru lotnego jak pan prezydent Jaśkowiak, to po pierwsze. A po drugie, tak przypominam sobie z historii, jeżeli Polacy wymieniali łączność między Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem, to zazwyczaj w kontekście wspólnoty polskiej, wspólnoty losu Polski w dzielnicy pruskiej, tak żeby się razem odłączyć. Przypomnijmy sobie Sejm Dzielnicowy tuż przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Rzeczywiście Polacy z od Dolnego Śląska po Pomorze Gdańskie przez Wielkopolskie przyjechali do Poznania, ale po to, żeby manifestować swoją chęć powrotu do niepodległej Polski, a nie celebrować jakiś pruski element.
Panie profesorze, no ale to jest też tak, że ci Niemcy faktycznie przez te setki lat pojawiali się na naszych ziemiach. Część z nich się osadzała. Wymieniane są nazwiska wielu Niemców, którzy wnieśli wkład do naszej kultury, do nauki. I to jest prawda. Trudno byłoby to wyrzucić. No ale też jest taka teza, czy rzeczywiście ta kolonizacja niemiecka, my jesteśmy jej beneficjentem, bo też się taka teza pojawia. A z drugiej strony, czy my trochę tych niektórych Niemców nie gumkujemy, nie robimy z nich Polaków i tam na przykład tak jak Wierzynek, który tak naprawdę był niemieckim mieszczaninem, a nie polskim. I takich nazwisk trochę jest. Wittstwosz na przykład.
To prawda, że wymiana kulturalna między Polakami, Niemcami i była poprzez wieki i dość ożywiona i szła w dwie strony, trzeba powiedzieć. Bo my często mówimy, no tak, kolonizacja niemiecka, prawo niemieckie, gdy chodzi o miasta, ustrój miast, nawet słownictwa, jak popatrzymy na różne rzemiosła wzięte jest z Niemczyzny. No to jest oczywiście świadectwo wpływu w tej cywilizacji, kulturze materialnej niemieckiej, ale Niemczyzny, ale te wpływy szły w drugą stronę też. Dlaczego my zapominamy, że na przykład przez długie wieki szlachta i mieszczaństwo w księstwie pruskim, w Królewce na przykład, patrzyli na Rzeczpospolitą jako oazę wolności i prawa. W momencie, kiedy księstwo pruskie się usamodzielniło po potopie od Rzeczpospolitej, to oni ciągle, etnicznie Niemcy, taki chociażby pułkownik Kalkstein, no oni patrzyli na Polskę, oni chcieli być lennikami Polski, ponieważ...
Czarne chmury mi się przypominają, jeżeli możemy się dopuścić.
Pamięta Czarne chmury, wiadomo o co chodzi, ale akurat ten serial no, ma odniesienie w historii, bo tak rzeczywiście było, ta stanowa opozycja szlachecka, niemiecka w księstwie pruskim orientowała się na Polskę.
Panie profesorze, jak w ogóle podejść rzeczywiście do historii? Bo autor mówi o tym, że powinniśmy się tylko w historiografii, jak on mówi, nacjonalistycznej, wszystko jest czarno-białe. Zdaniem profesora Andrzeja Romanowskiego trzeba umieć wyjść z utrwalonych kolei. No i taką próbą wyjścia jest jego artykuł, spojrzenia z innej strony. Na przykład gdybyśmy byli Niemcami, patrzyli na to z perspektywy niemieckiej. Tam też pojawia się takie hasło, że de facto po zakonie krzyżackim to, co się stało z Prusami, można traktować traktować też jako rodzaj rozbioru, którego my dokonaliśmy, jeśli chodzi o ziemie pruskie, niemieckie.
No to jest taka recepta wychodzenia z kolei, żeby wpaść jeszcze głębsze kolejny. No i to jest to oczywiście nie do zaakceptowania na gruncie źródłowym, no bo nie można mówić, że Polska czy Korona Polska dokonała rozbioru państwa krzyżackiego, bo tak a propos, tak przypominając naszym słuchaczom, w 1454 roku to mieszczaństwo z miast państwa zakonu krzyżackiego, niemieckie mieszczaństwo, zwróciło się z apelem do króla Kazimierza Jagiellończyka, żeby ich wziął pod swoją władzę, bo oni już mają dość krzyżaków. Dość wspomnieć na przykład książkę Johanny Schopenhauer, matki słynnego Artura Schopenhauera, mieszczanki gdańskiej, Niemki, która drżała na samą myśl, że przyjdą tutaj po pierwszym rozbiorze Prusacy, bo nam lepiej z Polską, bo tu jest wolność. O tym trzeba wspominać, a nie wpadać w kolejne opowieści zupełnie pozbawionych odniesień do źródeł historycznych.
A tym bardziej, że właściwie możemy mówić o tym, że nikt tyle nam nie dał, ile Niemcy. Tu się znowu odniosę do tego lidu, który pojawia się w artykule profesora Romanowskiego, ale trudno nie pamiętać o tym wszystkim, co się stało później, szczególnie w czasie II wojny światowej. Pamiętam taki moment, jeden z autokratów polskich mówi, że Niemcy w 1943 zaczęli paktować, żeby może jednak z Polakami dojść do jakiegoś rządu kolaboranckiego, może jakiegoś wspólnego wroga przeciwko Rosji. I wtedy usłyszeli z ust tego arystokraty, spóźniliście się o jakieś 2 miliony osób.
No tak, jeżeli ktoś mówi właśnie o w kontekście Niemiec i relacji Niemiec z Polską, że to był rozwój, modernizacja, pamiętajmy o eksterminacji polskich elit w czasie II wojny światowej. My do dzisiaj borykamy się z pozbawieniem nas w ten sposób potencjału rozwojowego, bo nie tylko chodzi o tych ludzi, którzy zginęli, ale ci ludzie już nie mieli dzieci, już nie dochowali się uczniów. Krótko mówiąc, zerwano ciągłość pokoleń polskiej inteligencji i polskiej elity. To nie jest łatwo nadrobić. To nawet tego żadne reparacje nie są w stanie nadrobić.
Panie profesorze, krótko, jak pan ocenia te 30 ostatnich lat w naszych stosunkach, tych dobrosąsiedzkich, tak jak zostały zakrytowane? No, czołgi tutaj nie wjechały. Prowadzimy handel z Niemcami, nawet całkiem ciekawy, bo ten nasz eksport jest duży. To takie pozytywy, bo próbuję też na to tak spojrzeć. Pańska ocena?
Niewątpliwie relacje z Niemcami są poprawne. Jesteśmy i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, ale z drugiej strony przez 30 lat utrzymuje się asymetria w tych relacjach, nie tylko związana z oczywistą różnicą potencjałów, chociażby ekonomicznych, ale to jest też było zapisane w traktacie tym, o którym mówimy, chociażby nieuznawanie istnienia polskiej mniejszości narodowej w Niemczech.
Panie profesorze, no pewnie tych naszych punktów wspólnych i różnych moglibyśmy wymieniać tutaj bardzo długo, a moja teza jest taka, proszę państwa, sięgajmy do źródeł, czytajmy historię, też polskie podręczniki, bo ten nasz punkt widzenia jest jednak nasz i uwzględnia nasze racje, o czym przekonywał profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę, dogodnie życzę.
Dziękuję.
Kluczowy temat.